Chwała Bogu, bracia i siostry. List do Rzymian, który ostatnio czytamy, jest w ten sposób skonstruowany, że składa się z trzech takich głównych wątków, takich trzech części. Pierwsza część to jest od rozdziału pierwszego do ósmego, dotyczy zbawienia, zbawienia przez wiarę. Natomiast druga część od dziewiątego do jedenastego rozdziału dotyczy zbawienia Izraela, w ogóle losów Izraela, jeśli chodzi o zbawienie. I trzecia część od 12 rozdziału do końca tego listu to część dotycząca etyki chrześcijańskiej, zagadnień związanych z życiem, duchowym życiem chrześcijanina. I też w tych kategoriach chciałbym, żebyśmy patrzyli też, czytając fragmenty, bo my jedynie czytamy fragmenty listu do Rzymian, abyśmy właśnie w ten sposób przyglądali się temu, co jest zapisane w tym liście. Dzisiaj, bracia i siostry, chciałbym właśnie o tej drugiej części mówić, która dotyczy Izraela. I może przeczytamy sobie na początek z 9 rozdziału od 30 wiersza. 9 rozdział listu do Rzymian. I jest tam tak napisane. Cóż wtedy powiemy? To, że poganie, którzy nie dążyli do sprawiedliwości, sprawiedliwości dostąpili, sprawiedliwości, która jest z wiary. A Izrael, który dążył do sprawiedliwości z zakonu, do sprawiedliwości z zakonu nie doszedł. Dlaczego? Dlatego, że było to nie z wiary, lecz jakby z uczynków. Potknęli się oni o kamień obrazy, jak napisano. Oto kładę na Syjonie kamień obrazy, skałę zgorszenia, a kto w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. I tutaj apostoł Paweł nawiązuje do tego, co w poprzednich rozdziałach było napisane, a więc do tego zagadnienia zbawienia z wiary. I teraz przechodzi do tego, jak się ma zbawienie z wiary w stosunku do Izraela. I tu jest pewna różnica. I Paweł, apostoł, bądź co bądź, Żyd, Izraelita z pokolenia Beniamina, faryzeusz, z faryzeuszów, jak się nazywał, po swoim nawróceniu nie odciął się od żydostwa. I bracia i siostry, w bardzo taki przyjazny sposób o tych sprawach pisze, ale też i bardzo zdecydowany. Jeżeli chodzi o Izrael, o zbawienie Izraela, Bóg jest Bogiem wielkim, wielkiego miłosierdzia i łaski i pragnie, aby wszyscy ludzie doszli do zbawienia. Ja w jednym z komentarzy przeczytałem, że właśnie tutaj w liście do Rzymian można znaleźć sprzeczność w tym, co apostoł Paweł pisze na temat zbawienia Izraela. O, pisze, że ten Izrael został jakby odcięty. A znowu dalej pisze, że będzie cały Izrael zbawiony. I też ten autor tego komentarza widział w tym jakąś sprzeczność w tym liście. Ale powiem wam, bracia i siostry, ja czytając osobiście ten list, tutaj żadnej sprzeczności się nie dopatrzyłem. To jest pewien ciąg myślowy, pewien przewód teologiczny, który apostoł Paweł tutaj w tym liście przedstawia co do Izraela. Dzisiaj Izraelici są przeciwnikami w wielu momentach właśnie Ewangelii. Natomiast nie ma mowy o tym, że Bóg ich odrzucił, że Bóg ich nie zbawi. Tutaj jest bardziej kwestia takiego przejrzenia tego narodu, że kiedy oni otworzą Biblię i przeczytają o tym, że to Jezus jest Zbawicielem, wtedy sytuacja ich zupełnie diametralnie ulega zmianie. W ogóle niedawno, bo pod koniec ubiegłego roku, po raz pierwszy ukazała się statystyka dotycząca chrześcijan w Izraelu. Nigdy tego nie robiono. W ubiegłym roku policzono, ile jest chrześcijan w Izraelu. To jest kilkumilionowe państwo i dzisiaj jest 154 tysiące chrześcijan w Izraelu. Więc musicie mieć świadomość, bracia i siostry, my tu niejednokrotnie modlimy się o Izrael, o te sprawy, że my mamy do czynienia dzisiaj z państwem Izrael w przeważającej mierze ateistycznym. Wielu z Żydów ma jedynie pozór pobożności, jeśli chodzi o judaizm. Zresztą ja sam kiedyś tego doświadczyłem. Przyszedł szabat i byłem w Galilei na szabat w żydowskiej rodzinie, u nich w domu. Więc wieczorem powinna się rozpocząć wieczerza szabatowa. I ta pani, niezwykle miła kobieta, pyta mnie, jak dzisiaj? Ja mówię, no jak dzisiaj? No jak w Izraelu. Jak szabat, to szabat. Ja bardzo chętnie chciałbym wziąć udział w obchodzeniu tej wieczerzy i w piątek wieczorem, prawda, rozpoczyna się szabat i jest ta wieczerza, na której kobieta zapala dwie świece i odmawia modlitwę. I rozpoczyna się wieczerza szabatowa. No więc mówią, proszę bardzo, zatem będziemy obchodzić szabat. Wszystko przygotujemy, co ma być. Ja mówię, to co powinno być, to będzie karp w galarecie. No świetnie, więc wieczerza się zaczyna, wszystko ta pani przygotowała, pani Helena. No i pan Ariel w końcu poszedł, żeby znaleźć ten modlitewnik. Długi czas nie wracał, w końcu wrócił i mówi mi tak, ja powiem jak jest. No my tego szabatu to my nie obchodzimy, nie mogę znaleźć tego modlitewnika. Tak wyglądał ten szabat i w końcu on mi powiedział bardzo cenną rzecz. On mi mówi tak, to u nas to jest tak, jak w Polsce z katolikami. My też tak wierzący jak katolicy w Polsce. No ja mówię, to już teraz wszystko wiem. Nie musi mi pan nic więcej tłumaczyć. Bracia i siostry, byłem z nim też w synagodze, bo wnuk jego obchodził bar mitzwę, więc poprzymierzałem jarmułkę, która najlepiej pasowała. Ubraliśmy jarmułki i poszliśmy do tej synagogi. I tam w czasie tego przygotowania do bar mitzwy, bo to jest 13 lat ma chłopak, on staje się wtedy członkiem gminy żydowskiej i zaczyna od tego dnia odpowiadać za swoje grzechy. Do tej pory ojciec za niego odpowiadał, ale od bar mitzwy on ponosi konsekwencje swoich grzechów. To jest bardzo ważny moment i na bar mitzwę z Tory czyta fragment. Musi się go nauczyć w synagodze, żeby go dobrze przeczytać. I właśnie przyszliśmy, rozłożyli te święte zwoje tam w tej synagodze. No i mieliśmy też czas, bo on się przygotowywał za bimą, tym pulpitem, czytał to, przygotowywał go ten lektor tam do tego czytania w szabat. No a ja miałem okazję porozmawiać z synem tego chłopaka. No i tak żeśmy zaczęli rozmawiać o Biblii. I w końcu wykształcony człowiek, informatyk, inżynier, pytam go, ale czym jest Biblia, czym jest Pismo Święte, Stary Testament dla Pana? A on mi mówi, no on jest taką książką, w której jest opisana nasza historia. Więc musicie mieć świadomość tego, że ci Żydzi, którzy przychodzą do tej synagogi, to mniej więcej są tacy. Ten bardzo go lubię, tego Ariela, bo bardzo szczery człowiek. Miałem okazję u niego być, on tutaj w Polsce był i mieliśmy parę razy okazję się spotkać, ale powiedział tak jak jest. I chciałbym, bracia i siostry, żebyście mieli świadomość, że 154 tysiące chrześcijan i głównie oni się wywodzą z ludności arabskiej w Izraelu, bo dużo Arabów, na przykład w Nazaret, takie miasto, tam jest większość, w Nazaret to są Arabowie. Arabowie, którzy mają obywatelstwo Izraela. I dużo właśnie z tej arabskiej ludności to są chrześcijanie. Ja owszem, byłem w Jerozolimie w zborze mesjańskim, gdzie są nawróceni Żydzi mesjańscy, którzy przyjęli Pana Jezusa jako osobistego Zbawiciela, jako Mesjasza i oni takowi też są. Ale to jest garstka tych ludzi. To jest mniej więcej taka relacja, jak w Polsce relacja protestantów do katolików. Więc mniej więcej to tak liczbowo wygląda. Więc bracia i siostry, jeśli dzisiaj mówię o Izraelu, to chciałbym jedną rzecz podkreślić. W historii Kościoła był okres taki, i to był bardzo długi okres, kiedy negowano w ogóle Izraelitów jako Żydów, jako w ogóle ludzi wierzących. W ogóle w Kościele był ogromny antysemityzm, polegający między innymi na wzbudzaniu nienawiści do Żydów z powodu tego, że to oni ukrzyżowali Jezusa. Jak wiecie, jest to nieprawda, bo legion rzymskich żołnierzy miał prawo wtedy ukrzyżować kogokolwiek w Izraelu, ponieważ Izrael nie istniał jako państwo. Był prowincją podbitą przez Rzymian, był pod okupacją rzymską. Więc oni nie mogli sami takich rzeczy robić. I z tego powodu wiele przykrych sytuacji powstało w historii Kościoła. Wyganiano Żydów w średniowieczu z Hiszpanii, z Portugalii. Były pogromy Żydów, słynne tutaj na Kresach Wschodnich, dzisiejsza Ukraina. No, wiele takich rzeczy, no dzisiaj mógłbym przytaczać tutaj z historii, ale może tylko tak zaznaczę, wspomnę o tym, nie będę dalej opowiadał. Co chcę powiedzieć? Negacja, odrzucenie Izraela jako narodu. W ogóle traktowanie jako wrogów, antysemityzm. To towarzyszyło jakiś czas. Dzisiaj sytuacja się zmieniła. jak zauważyliście, szczególnie kościoły protestanckie zmieniły zdanie. Luter był antysemitą, ale dzisiaj luteranie mówią coś zupełnie innego. Nawet ostatnio wydali takie oświadczenie, że nie zgadzają się z tym, co Luter głosił na temat Żydów. Zwłaszcza z antysemityzmem Lutra. I przepraszają za to. Więc sytuacja się zmieniła. I bracia i siostry, ona się tak radykalnie zmieniła, że w tych naszych kręgach protestanckich doszło w wielu przypadkach jakby do pójścia w pewien ekstremizm. Pewne ekstremum w związku z tymi Żydami i nadmiernym zainteresowaniem się wręcz tymi sprawami i nadmiernej wagi przywiązywania jakby do tych spraw i były kościoły, zbory, które niczym innym nie zajmowały się, tylko sprawami związanymi z judaizmem. Niektórzy nawet powracali do niektórych świąt, zaczęli zachowywać święta ze Starego Testamentu. A więc po co to mówię? Ja chciałbym, żebyśmy znaleźli balans w tej sprawie, żebyśmy z jednej skrajności nie popadli w drugą. Oczywiście Izrael jest narodem szczególnym w oczach Bożych. I dzisiaj zajmuje w planach Bożych nadal ważne miejsce. Tylko miejmy na to, bracia i siostry, biblijne, zdrowe podejście, żebyśmy nie przesadzili w jedną stronę albo w drugą stronę. I dzisiaj przede wszystkim na tym chciałbym się skupić i to zaznaczyć w tych naszych czytaniach, jeśli czytamy o Izraelu. Powiem wam, że my żyjemy w kraju, który też trochę zmienił zdanie na temat Żydów. Dzisiaj nie ma, no, jeden z Żydów z Izraela mi napisał, no może nie ma w Polsce takiego antysemityzmu, bo nie ma Żydów. Kiedyś było 3 miliony Żydów w Polsce, dzisiaj się ich liczy około 12 tysięcy. Ale co bym chciał wam powiedzieć? Może nie będę mówił o Polsce, o Izraelu, powiem o Żywcu. Żywiec był jednym z tych miast śląskich, które miało tak zwany taki dekret non tolerandis judais. Ten dokument wydała królowa Konstancja i w tym dokumencie było napisane, że prawa wejścia do miasta Żywiec nie mają Żydzi. I jeśli chcecie ten dokument obejrzeć, on jest skrzętnie przechowywany w naszym żywieckim muzeum. Także możecie go obejrzeć. Ja byłem bardzo chętnie, udostępniają tam w muzeum. Jeśli poprosicie o ten dokument, są te panie chętne rozwinąć ten zwój, pokazać ten dokument w całej okazałości. I było różnie w tej historii naszego miasta. Rzeczywiście był czas, że Żydzi nie byli wpuszczani, ale był też czas, że zapominano o tym dokumencie i Żydzi byli nawet, kramy mieli na rynku w Żywcu i sprzedawali. Także różnie to bywało, ale w każdym bądź razie ten antysemityzm raz wzrastał, raz opadał. Dzisiaj sytuacja, powiedziałbym, troszkę inaczej wygląda, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Młodzi ludzie mają inne podejście do tych spraw. Natomiast ze starszymi osobami jest problem. Kilka lat temu licealistki z naszego tutaj żywieckiego liceum imienia Kopernika przeprowadziły uliczną sondę na ulicy. Pytały, jaki pani ma stosunek do Żydów. Ja dokładnie tego pytania nie pamiętam, ale to było parę lat temu, ale miałem okazję zapoznać się z wynikami tych tej sondy, one to skrzętnie wszystko spisały, te dziewczyny, były bardzo dokładne w tym. I bracia i siostry, włos na głowie się jeży, zwłaszcza co starsi ludzie wygadują. Tego typu rzeczy, że trzeba z Żydami skończyć, najlepiej do gazu albo coś w tym stylu. No powiem wam, rzeczy przerażające. Ja nie sądziłem, że jeszcze dzisiaj pokutują tego typu poglądy. Ale to, na co zwróciły te uwagę te licealistki, to mówiły starsze osoby. Więc one mają problem z tym. Natomiast młodzi ludzie patrzą na to inaczej. Nie widzą to w takich kategoriach. Są bardziej przychylni Izraelitom. Traktują ich jako kolejną nację, która żyje na tym świecie. Więc jest o czym mówić i jest o czym czytać w Biblii, bracia i siostry. Bo nasze miasto jest miejscem, które potrzebuje wiedzy na ten temat. Ja myślę, że my wspaniałą rzecz robimy jako Kościół, jako zbór. Nie, że wystawiamy jakiś transparent tutaj, kochajcie Żydów, Żywczanie czy coś. Bo prawdopodobnie by marny los był tego transparentu w niedługim czasie. Ale bardzo dobrą rzecz robimy, kiedy idziemy na cmentarz żydowski i sprzątamy ten cmentarz, kosimy trawę na tym cmentarzu, wycinamy gałęzie, porządkujemy ten cmentarz. I jest to świadectwo o Kościele Zielonoświątkowym nie tylko w Żywcu, ale za granicą. Jakiś czas temu bardzo, bardzo się ubawiłem, bo otrzymuję telefon, ktoś dzwoni do mnie, pytam się kto, więc przedstawia mi się jakaś osoba i pyta się mnie, kiedy są godziny otwarcia bramy cmentarza żydowskiego w Żywcu. Ja mówię, że w każdej chwili proszę zadzwonić, ja przyjdę, oprowadzę, otworzę i ten. I tak mnie coś tchnęło, zapytałem, a skąd pani dzwoni, bo zwykle dzwonią spod tej bramki już, bo tam nie mogą wejść i ja tam muszę jechać i otwierać. A ta pani mówi, dzwonię z Tel Awiwu. Więc byłem, bracia i siostry, zaskoczony. Także z tej strony internetowej zrobiłem taką stronę kirkut.republika.pl i tam wszyscy Żydzi, co się interesują cmentarzem, jest jedna część po angielsku, jedna po polsku, sobie tam wchodzą, szukają, co chcą i tam jest ten numer telefonu też do mnie, że jest oddźwierny też i oni tam wtedy dzwonią z tego numeru. Bracia i siostry, ale to ich wiele razy dotyka. I oni się wtedy pytają, co to jest ten Kościół Zielonoświątkowy i czemu my się tym interesujemy. Ja na początku, jak napisałem do tych Żydów z Żywca, wiele, wiele lat temu, to było gdzieś 15-16 lat temu, kiedy nawiązałem z nimi kontakt i napisałem, że jestem pastorem Kościoła Chrześcijańskiego, Kościoła Zielonoświątkowego, oni nie mogli uwierzyć, że jest jakiś kościół chrześcijański nieantysemicki w Polsce. I oni to sprawdzali, Kościół Zielonoświątkowy w encyklopedii i napisali mi, nie ma takiego kościoła. No Zielonoświątkowego nie ma, musiałem napisać pentekostal, piadesiatniki, prawda, siostro Lidio, więc to znajdą, prawda, więc jak im napisałem, znaleźli, mówią tak, jest taki kościół. I bracia i siostry, to jest nasze świadectwo. Wiele razy mogę opowiedzieć Ewangelię tam na tym cmentarzu, tym Żydom. Jakiś czas temu, 2 czy 3 lata temu, był taki projekt w tym centrum, Światowe Centrum Młodzieżowe w Oświęcimiu, tam przy obozie Auschwitz coś takiego się znajduje. Już nie wiem, czy dobrze tą nazwę wymieniłem, ale mniej więcej o to chodzi. I oni taki projekt mieli bardzo ciekawy, że zbierali z 3 narodów młodzież. A więc była młodzież niemiecka, młodzież izraelska i młodzież polska. I bardzo ciekawy projekt, oni różne miejsca zwiedzali i chcieli też do Żywca przyjechać. I ta pani, która chciała im Żywiec pokazać, bo tutaj również Żydzi żyli przecież w Żywcu, duża diaspora w Zabłociu była przed wojną. No, chcieli znaleźć kogoś, kto nie jest antysemitą w Żywcu, no i padło na mnie. Także przywieźli, cała ta ekipa przyjechała międzynarodowa tutaj do Żywca i ja jako nie antysemita, tylko taki filosemita i go oprowadzałem tutaj po tych miejscach i między innymi na cmentarz z nimi poszedłem. Otworzyliśmy. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy wycinają tam te krzaki, koszą trawę z naszego zboru, zbierają papierki. Bardzo wam za to dzisiaj dziękuję tutaj z tego miejsca, bo jak tam otwieram te drzwi, nie muszę się wstydzić. Pytają mnie się, kto się tym interesuje, więc mówię, Kościół Zielonoświątkowy w Żywcu. I wtedy na tym cmentarzu opowiadałem im historię, bo zapytali mnie, czemu ja to w ogóle robię? Jaki tego jest cel? Że nagle takie jakieś sprawy tutaj związane z narodem żydowskim. No i wtedy ja im opowiadam, że był ktoś taki 2000 lat temu, mieszkał w Galilei, nazywał się Jeszua. I mówię im o tym, że Jeszua wielkich zmian dokonał w moim życiu. I pamiętam wtedy, chyba ze dwóch z tych młodych Żydów było z tych bardziej takich ortodoksyjnych domów, więc oni zaraz jak usłyszeli Jeszua, zaczęli buczeć tam na tym cmentarzu, więc protestowali absolutnie oni. Jeszua dla nich jest tym kamieniem, kamieniem odrazy. Ten kamieniem, przez który się potykają. Ale pomyślcie, może do Żywca przyprowadził ich Bóg, żeby na Starym Kirkucie usłyszeli poselstwo o Jezusie. Może w Izraelu nigdy nie mieli szansy. Ja słuchałem niedawno świadectwa Benihina. Benihin urodził się w Izraelu. I jak miał 13 lat, razem z rodzicami wyjechał do Kanady. I chodził do szkoły katolickiej w Izraelu, gdzie uczyły siostry katolickie ich religii. I mówi, kiedy byłem tam na tej religii, w tej katolickiej szkole, nie miałem pojęcia, że Jezus był Żydem. Mieszkałem w Izraelu, chodziłem na religię i nie wiedziałem, że Jezus był Żydem. I kiedyś ktoś powiedział do mnie, że Jezus to jest Żyd. Nie byłem oburzony, nie mogłem uwierzyć. Pobiegłem do domu, do mojego ojca i pytam się go, tato, czy Jezus był Żydem? A ojciec Benihina mówi, tak, Jezus był Żydem. Bracia i siostry, to jest szok dla wielu ludzi w naszym kraju, że Jezus jest Żydem. I ja myślę, że my o takich prostych rzeczach powinniśmy też zwiastować, o tych sprawach mówić, bo to są ważne sprawy dla narodów, to są ważne sprawy dla Izraela. Bracia i siostry, oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia, a kto w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. Możecie powiedzieć amen na to? Halleluja! To jest prawda Ewangelii. I tą prawdę Ewangelii przynosił apostoł Paweł do każdej synagogi. Kiedy szedł jako misjonarz przez Grecję, przez Italię, przez Kapadocję, Pont, Azję i wiele, wiele innych miejsc, gdzie głosił Ewangelię, pierwsze szukał synagogi i tam szedł i mówił o tym do Żydów. To było jego poselstwo. I dzisiaj, bracia i siostry, to poselstwo dalej jest. I my możemy zwiastować Żydom również Ewangelię. To nie jest prosta sprawa, Żydowi zwiastować Ewangelię, bo często to, że on się nawróci, łączy się z tym, że zostaje w ogóle wykluczony z narodu izraelskiego. Nawet są przypadki takie, że zostają pozbawieni obywatelstwa, kiedy nawracają się na chrześcijaństwo i stają się bezpaństwowcami. Właśnie brat tego pana, o którym wam opowiadałem, z którym ten szabat mogłem obchodzić, był chrześcijaninem i on nie miał obywatelstwa Izraela. Z powodu tego znana postać na żywiecczyźnie, Daniel Rufajzen, mieszkał na Karmelu w Izraelu, ale nie miał obywatelstwa ze względu na religię. Jeśli nie miał korzenia judaizmu, nie może być obywatelem Izraela. To są bardzo poważne sprawy, bracia i siostry, nawrócenie Żyda. W ogóle jak ja powiedziałem, że jak głosiłem w Izraelu Ewangelii, mogłem Żydom opowiadać, to wielkie zaskoczenie było wśród tych braci, którzy działają w tych organizacjach żydowskich, mesjańskich, bo to bardzo rzadko się zdarza, że jest okazja w ogóle mówić o tym. I cóż dalej czytamy? Wróćmy do tekstu, bracia i siostry, 10 rozdział. Bracia, pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierza ku zbawieniu Izraela. Daje im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną. Bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Alleluja! Bracia i siostry, Chrystus końcem pewnego etapu w dziejach Izraela. To przecież najważniejszy dzień w historii Izraela, w historii świata, kiedy przyszedł w Betlejem Judzkim na świat Jezus Chrystus, kiedy narodził się, a potem umarł za grzechy tego świata, jako baranek, jako ofiara nieskalana. Jego krew została przelana na krzyżu Golgoty za twój i za mój grzech. I za grzechy Izraela. Bracia i siostry, ktoś, kto z wiarą podchodzi do tej rzeczy, kto wierzy w to, doznaje usprawiedliwienia. I to była opowieść apostoła Pawła, którą przynosił do synagog, którą przynosił dla Żydów. Nie tylko niósł Ewangelię dla pogan. Moi kochani, w tym 10 rozdziale są dwa wersety, obok których nie mogę przejść obojętnie. Jest tutaj napisane w 9 i 10 wersecie, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. To jest podstawa, bracia i siostry, naszego zwiastowania. Uwierz w Pana Jezusa. Powierz Mu swoje życie. Ale to, bracia i siostry, gdyby na tym zakończyć to zwiastowanie, to by była bardzo płytka Ewangelia. Ewangelia mówi o czymś znacznie głębszym. O pokucie, o zmianie życia, o pewnej cenie, którą też trzeba zapłacić, kiedy się pragnie być uczniem Jezusa Chrystusa. I ktoś, kto decyduje się na ten krok, musi mieć świadomość, że to jest coś więcej niż tylko modlitwa o przyjęcie Pana Jezusa Chrystusa do swojego życia. Że to jest coś, co pociąga za sobą głębokie zmiany duchowe, wielkie konsekwencje w życiu duchowym, w sytuacji w ogóle, jeśli chodzi o nasz status jako człowieka przed Bogiem. Bo to od tego momentu jesteś nazwany córką, synem Bożym. To jest zmiana jakościowa. Bracia i siostry, to nasze życie wierzącego człowieka ma się cały czas kształtować. To nie ma być tylko jednorazowa jakaś modlitwa, ale my mamy się upodabniać do Chrystusa w naszym życiu. I to powinno nam towarzyszyć, jeśli chodzi o nasze życie chrześcijańskie. Jeśli Chrystus, Jego obraz gdzieś znika w oddali, to bardzo nasze życie też się zmienia i potrzebujemy powrotu do Pana. Dlatego dzisiaj, bracia i siostry, czytamy ważne słowo. Słowo mówiące, blisko Ciebie jest słowo, w ustach Twoich i w sercu Twoim. To znaczy słowo wiary, które głosimy. Bracia i siostro, jeśli wyznasz, że Jezus jest Panem, jeśli uwierzysz, że Bóg zbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Alleluja. Moi drodzy, co dalej z Izraelem? 11 rozdział. Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież i ja jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama, z pokolenia Benjamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. To jest zdanie apostoła Pawła. Nie wiem, skąd biorą niektórzy te wiadomości, że Bóg odrzucił Izraela. Że Izrael się nie liczy dla Boga. Bracia i siostry, taki Ewangelii apostoł Paweł absolutnie nie głosił. On głosił coś zupełnie innego. On mówił, bracia i siostry, o tym, że nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. To jest wiersz 29 z 11 rozdziału. Moi kochani, i oto słowo otrzeźwienia dla Kościoła, jeśli chodzi o sprawy dotyczące narodu izraelskiego. To słowo otrzeźwienia jest zapisane w 11 rozdziale, w 25 wierszu. I chciałbym go z wami przeczytać. I dobrze, żebyście to słowo znali, jeśli macie zwyczaj zaznaczania sobie ważnych miejsc w Biblii, to sobie zaznaczcie to miejsce. To jest bardzo ważne miejsce, jeśli chodzi o naszą relację Kościół-Izrael. Izrael-Kościół. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael. Jak napisano, przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. Co do Ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. Bracia i siostry, umiłowani ze względu na praojców. Były różne momenty. W czasie II wojny światowej Hitler powiadał, że wypełnia słowo, które jest zapisane w Ewangelii Mateusza, gdzie Żydzi wołali w czasie procesu Jezusa przez Piłatem, wołali krew Jego na nasze głowy, na głowy naszych dzieci, prawda? Mniej więcej coś takiego ja dzisiaj parafrazuję. I on mówi, ja jestem Adolf Hitler. wykonawcą tego. Buduje obozy koncentracyjne. Daje do gazu miliony Żydów, żeby wyplenić ich. 6 milionów w czasie Holokaustu zniknęło. Ostatnio na cmentarzu przyjechali Żydzi z Hajfy i zapalali, bo zwykle kładą kamienie, ale ci tacy, wiecie co, ten szabat tak obchodzą jak ten, u którego byłem, to przynoszą z sobą lampki, takie z Izraela, metalowe takie, są hebrajskie napisy na nich. I tak patrzę na niego, on tak chodzi od grobu do grobu i zapalił 6 tych lampek. I jak zapalił tych 6 lampek, ja się go pytam, czemu 6 palisz? On mówi, bo 6 milionów Żydów zginęło i na każdym cmentarzu, jak jestem, to zapalam zawsze 6. To jest w pamięci tego narodu. Bracia i siostry, w Yad Vashem najwięcej sprawiedliwych wśród narodów, najwięcej tych tabliczek pod tymi drzewkami, które symbolizują kogoś, kto uratował Żyda albo Żydów, tak jak Irena Sendlerowa ponad 2000 dzieci żydowskich uratowała. Mamy wielkich bohaterów tam z Polski. Prawie połowa tych tablic to są Polacy, którzy ratowali Żydów. Ale musicie też wiedzieć, że byli szmalcownicy, którzy za kilo cukru wydali Żyda, żeby dostać kilo cukru od Niemca. Powiedzieli, tu mieszka Żyd i zabierano go do obozu Auschwitz. Bracia i siostry, to jest trudna historia. I Pan Jezus mówi, że prawda was wyswobodzi. Dlatego ja mówię o tym wszystkim, bo chcę, żebyście znali prawdę, bo prawda wyswobadza. I musimy mieć właściwe podejście do tych spraw. Musimy, bracia i siostry, we właściwy sposób patrzeć i dokonywać właściwej oceny. A nasza ocena powinna być przede wszystkim oparta na Słowie Bożym, na Piśmie Świętym. I jeśli my mamy świadomość tych rzeczy, to też i nasze postępowanie będzie w tych sprawach zupełnie inne niż ludzi, którzy nie wiedzą o tych rzeczach. Nie bez przyczyny wam opowiedziałem świadectwo Ben Hilla. Nie muszę dzisiaj mówić, jaką misję prowadzi Benny Hinn. On często jest w Izraelu, tam głoszą też słowo. Ale długi czas nie wiedział, że Jezus jest Żydem. I my musimy, bracia i siostry, takie proste rzeczy wiedzieć, mówić o tych rzeczach i znać prawdę. Nie możemy żyć w niewiedzy i w kłamstwie. Słowo Boże was poprowadzi do prawdy, bo Słowo Boże jest prawdą, a prawda was wyswobodzi i prawdziwie będziecie wolnymi. Tak mówi Pan Jezus. Dlatego dzisiaj czytamy tą prawdę, bo chcemy dążyć do prawdy, bo chcemy, aby prawda była w naszym życiu, a nie kłamstwo. I to jest jedna z rzeczy, którą potrzebujemy odkłamać. Zwłaszcza w polskim narodzie, zwłaszcza w naszym kraju, który jest bardzo podatny na antysemickie wystąpienia. Ja dziękuję Bogu, że ta sytuacja się zmienia, ale powiem wam, że czasami mnie to dziwi, jako Polaka, kiedy mam do czynienia z tymi Żydami, którzy odwiedzają tutaj nasz kraj, to oni wielokrotnie, na przykład gdzieś idę ulicą z nimi, rozmawiamy o jakichś sprawach, czy kogoś się pytam, bo oni szukają korzeni, świadków tam, tych domów, tych miejsc, gdzie to było, bo to o swoich dziadkach często się dowiadują tutaj, to mnie proszą, proszę nie mówić, że my jesteśmy Żydzi. Boją się. Boją się w Polsce, bracia i siostry. I dlatego szukają takich ludzi jak my. Kiedy czują się bezpiecznie, mogą o wszystkim porozmawiać. Są trudne chwile, dlatego ja im wprost mówię, że Polska się zmienia, że modlimy się, że błogosławimy naród izraelski, ponieważ w Biblii jest napisane, że błogosławiącym Ciebie błogosławić będę. Jeśli błogosławimy Izraela, błogosławić nas będzie Bóg. To jest słowo, które jest ważne dla nas. I my, bracia i siostry, jesteśmy świadomi tych rzeczy, ponieważ znamy Biblię, ponieważ prawdę znamy i wiemy, jak było. I nie musimy się nikogo pytać, bo wiemy, ponieważ Pan nam to mówi. Słowo Boże nas w te rzeczy wprowadza. Bracia i siostry, chciałbym zakończyć te dzisiejsze nasze rozważania. Może doczytam do końca ten 11 rozdział. Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa, tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili. Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować, o głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga, jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Bo któż poznał myśli Pana, albo któż był doradcą Jego, albo któż wpierw dał Mu coś, aby za to otrzymać odpłatę? Albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. Amen. Bracia i siostry, myślę, że dzisiaj pomodlimy się o Izrael. Pomodlimy się o Kościół, o chrześcijan, aby byli dobrym świadectwem w tych sprawach. A myślę, że to jest taki czas, kiedy wielu Żydów przyjeżdża w styczniu do Polski. Była w tym roku 65. rocznica wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Premier Netanyahu był w Polsce, wiele osobistości. Polska jest w centrum zainteresowania, jeśli chodzi o żydostwo, w takich miesiącach, jak styczeń, jak kwiecień, kiedy jest Marsz Żywych w Oświęcimiu. Ja myślę, że powinniśmy te rzeczy przynieść przed oblicze Pana, pobłogosławić to wszystko, żeby to było ku dobremu świadectwu, zwłaszcza dla Kościoła. Powstańmy do modlitwy.